Rozdział 27. Scena małżeńska. Trzej młodzieńcy rozstali się na placu Ludwika XV. Morel pojechał bulwarami, Château Renaud przez most rewolucji, a Debray wybrzeżem Sekwany. Morel i Château Renaud wrócili zapewne w domowe pielesze, jak do dziś mówią posłowie prawicy i autorzy zacnych sztuk odgrywanych w teatrze przy ulicy Richelieu, ale Debray nie. Wjechawszy truchtem w bramę Louvru, przeciął plac du Carrousel i pocwałował ulicą Świętego Rocha, a następnie ulicą Michaudière do pałacu państwa d'Anglars. Zjawił się tu w momencie, gdy lando państwa Villefort zatrzymało się, odwiózłszy panią d'Anglars. Prokurator i jego żona wysiedli wcześniej przed swoim domem na przedmieściu Świętego Honoriusza. Debray, zadomowiony u państwa d'Anglars, wjechał pierwszy na dziedziniec. Rzucił cugle lokajowi i podbiegł do drzwiczek ekwipażu, aby podać ramię baronowej i poprowadzić ją na pokoje. Kiedy znaleźli się sami na dziedzińcu, zapytał: — Co ci się stało, Hermino? Czemu poczułaś się tak źle, kiedy hrabia opowiadał tę historię, a raczej tę bajkę? — Czułam się okropnie cały wieczór, mój drogi. — Nie, Hermino, tego mi nie wmówisz. Przyjechawszy do hrabiego, czułaś się wybornie. Twój mąż był nieco zasępiony, to prawda, ale wiem, nic sobie nie robisz z jego humorów. Spotkała cię może jaka przykrość. Powiedz mi, wiesz doskonale, że nie przepuszczę płazem nikomu, kto spróbowałby cię obrazić. Mylisz się, Lucjanie, zapewniam cię. Było tak, jak mówię, a i humory, które dostrzegłeś, nie sprawiły mi przyjemności. Uważałam tylko, że nie warto ci o tym wspominać. Pani d'Anglars uległa niewątpliwie ekscytacji nerwowej, z której kobiety nie zawsze umieją zdać sobie sprawę, albo jak się domyślił Debray, doznała jakiegoś tajemniczego wstrząsu, do czego nie chciała nikomu się przyznać. Uważając kaprysy za nieodzowny składnik w życiu kobiecym, nie nalegał dłużej i tylko czekał na moment sposobny, żeby znów zapytać albo na wyznanie po priomotu. W drzwiach swojego pokoju baronowa napotkała pannę Kornelię. Panna Kornelia była jej zaufaną sługą. — Co robi panienka? — zagadnęła pani d'Anglars. — Cały wieczór grała gamy, a teraz się położyła. — To jej fortepian słyszę? — To panna Darmili wygrywa, a panienka jest w łóżku. — Aha, no to rozbierz mnie. Weszli do sypialni. Debray wyciągnął się na kanapie, a pani d'Anglars i panna Kornelia znikły w gotowalni. — Drogi panie Lucjanie — ozwała się baronowa spoza kotary wiszącej w drzwiach — czy wciąż się skarżysz, że Eugenia nie raczy z tobą rozmawiać? — Nie ja jeden, łaskawa pani. Mógłbym mieć o to żal — odparł Debray, bawiąc się z pieskiem baronowej, a piesek łasił się do niej serdecznie, jako do przyjaciela domu. Zdaje się, że i morcerw żalił się pani, że niepodobna mu wydobyć z narzeczonej ani jednego słowa. Tak, to prawda, ale spodziewam się, że któregoś ranka sytuacja się odmieni i Eugenia wejdzie do pańskiego gabinetu.
Do mojego gabinetu?
Oczywiście w ministerium. A to po co? Aby prosić o engagement do opery. Nigdy jeszcze nie widziała, żeby ktoś tak zapalił się do muzyki. U osoby z towarzystwa to śmieszne. Debray uśmiechnął się. Doskonale, rzekł. Niech panna Eugenia przyjdzie naturalnie za zgodą obojga państwa. Zaangażujemy ją i postaramy się, aby honorarium odpowiadało jej talentowi. Choć zastrzegam, jesteśmy bardzo biedni. Możesz odejść, moja Kornelciu, ozwała się pani d'Anglars. Już nie jesteś mi potrzebna. Kornelia ulotniła się, po chwili zaś baronowa w uroczym negliżu wyszła z gotowalni i siadła obok Lucjana. Zadumawszy się, jęła głaskać swojego spaniela. Lucjan milczał chwilę, popatrując na nią. — Przyznaj się, Herminio — rzekł wreszcie. — Co cię tak mocno zraniło? — Ależ nic. A jednak dusiło ją w gardle. Wstała, usiłując odetchnąć głębiej, i podeszła do lustra, żeby się przejrzeć. — Tak gdzieś wyglądam, że można się mnie przestraszyć — rzekła. Debray miał biec już ku niej, uśmiechnięty, aby uspokoić ją w tym względzie, gdy nagle otwarły się drzwi. Zjawił się pan d'Anglars. Debray usiadł. Kiedy skrzypnęły drzwi, baronowa odwróciła się i spojrzała na męża ze zdziwieniem, którego nie starała się nawet zataić.
— Dobry wieczór, moja żono — ozwał się bankier. — Dobry wieczór panu.
Baronowej wydało się zapewne, iż małżonek przybył, ażeby w jakiś sposób załagodzić gorzkie słowa, które wymknęły mu się w ciągu tego dnia. Przybrawszy tedy minę pełną godności, obróciła wzrok na Lucjana, nie odpowiadając mężowi.
Niechże mi pan coś przeczyta, panie Lucjanie, rzekła.
Debray, zdenerwowawszy się trochę w pierwszej chwili tą wizytą, uspokoił się, gdyż baronowa okazywała spokój. Sięgnął więc po książkę, z której zamiast zakładki wystawał nóż z perłowej macicy, inkrustowany złotem.
Przepraszam cię, moja żono, powiedział bankier, ale zmęczysz się, czuwając do późnej nocy. Już 11, a pan Debray mieszka bardzo daleko.
Debray osłupiał. Danglars bowiem ozwał się tonem nader uprzejmym i spokojnym, ale poprzez ową uprzejmość i spokój przebijał, rzecz niesłychana, sprzeciw wobec żoninej woli. Baronową też to zaskoczyło. Dała wyraz zdziwieniu, tak spojrzawszy na męża, iż baron zreflektowałby się przypuszczalnie, gdyby nie wetknął nosa w gazetę, szukając kroniki giełdowej. A więc owo spojrzenie, jakże dumne, zawisło w powietrzu i chybiło celu.
— Panie Lucjanie — rzekła baronowa — oświadczam panu, że nie mam najmniejszej ochoty iść spać. Przeciwnie, chciałabym opowiedzieć panu mnóstwo rzeczy. Spędzisz tu całą noc, słuchając mnie, choćbyś miał drzemać z nudów.
— Jestem na rozkazy łaskawej pani — odparł flegmatycznie Lucjan.
— Drogi panie — ozwał się bankier. — Nie zamęczaj się pan, proszę, wysłuchując dzisiejszej nocy niedorzeczności — jakie zamierza ci opowiadać moja małżonka, bo równie dobrze możesz pan wysłuchać ich jutro. Rezerwuję sobie dzisiejszy wieczór, a poświęcę go, jeśli pozwolisz, na omówienie z moją żoną ważnych interesów.
Cios ten, wymierzony tym razem między oczy, ogłuszył zarówno Lucjana, jak i baronową. Narazali się wzrokiem, jakby jedno szukało u drugiego pomocy wobec tej napaści. Ale cóż oprze się władzy pana domu? Zatriumfował mąż.
Tylko niech pan nie myśli, kochany panie Lucjanie, ciągnął Danglars, że wyrzucam pana.
Ani mi to w głowie. Nieprzewidziane okoliczności sprawiły, że muszę właśnie dziś wieczór pomówić z żoną. Zdarza się to nazbyt rzadko, aby ktokolwiek mógł powziąć do mnie o to urazę. Debray wybełkotał coś w odpowiedzi i wyszedł, zataczając się niby Natan w Atalii. Nie do wiary pomyślał, kiedy drzwi zamknęły się za nim, jak łatwo ci mężowie, których uważamy za takich pociesznych, zyskują nad nami przewagę. Danglars tymczasem zajął miejsce Lucjana na kanapie, zamknął otwartą książkę i, przybrawszy pozę rażąco pretensjonalną, jął bawić się z pieskiem. Ale piesek, nie żywiąc dlań podobnej sympatii, jaką okazywał Debrayowi, chciał ugryźć barona. Złapał go więc za skórę na karku, zaniósł na drugi koniec pokoju i cisnął na szezlong. Zwierzę rzucone z rozmachem zaskowyczało, a że nikt chyba jeszcze nie potraktował go w taki sposób, wtuliło się zdziwione za poduszkę i pozostawało już tam, nie ruszając się ani nie poszczekując.
— Czy wiesz, mój mężu? — ozwała się baronowa, nie skrzywiwszy się nawet, że robisz postępy.
— Zazwyczaj bywałeś tylko nieokrzesany, a dziś jesteś ordynarny.
— Bo dziś jestem w gorszym niż zazwyczaj humorze.
Herminia spojrzała nań z najwyższą pogardą. Spojrzenie takie złościło zawsze pysznego bankiera, ale dziś nie zwrócił na nie najmniejszej uwagi.
— I cóż mnie obchodzi pański zły humor? —
Zirytowała się kamiennym spokojem męża.
Czy to mnie dotyczy? Schowaj zły humor dla siebie albo dla swoich urzędników. Skoro im płacisz, możesz wyładowywać go na nich.
O nie, błędne dajesz mi rady, a więc nie zastosuję się do nich. Moje biuro to mój paktol. Nie będę zakłócał tam ani biegu spraw, ani mącił spokoju. Moi urzędnicy to ludzie uczciwi. Zdobywają dla mnie majątek, a ja płacę im grubo poniżej wartości ich rzeczywistych zasług, zważywszy zyski, jakie mi przynoszą. Nie będę więc na nich się gniewał. Gniew mój natomiast obrócę przeciwko tym, którzy jadają u mnie obiady, zajeżdżają mi konie, a przynoszą uszczerbek mojej kasie.
A któż to tak zaszkodził twojej kasie? Mów jaśniej, mój mężu, jeśliś łaskaw.
Cierpliwości. Mówię zagadkowo, niebawem jednak spodziewam się, znajdziesz klucz od zagadki. Kto w godzinę wyciąga mi z kasy 700 000 franków, przynosi jej zaszczytny uszczerbek.
Nie rozumiem cię. Mój mężu, odparła baronowa, usiłując stłumić wzburzenie, jakie brzmiało w jej głosie i zapanować nad rumieńcem.
Przeciwnie, rozumiesz jak najlepiej, ale skoro nadal okazujesz złą wolę, powiem ci, żem stracił 700 000 na pożyczce hiszpańskiej.
No i to mnie oskarżasz o tę stratę? Zagadnęła drwiąco baronowa.
A dlaczegoż by nie?
To moja wina, żeś stracił 700 000?
W każdym razie nie moja.
No zapowiedziałam ci raz na zawsze, mój mężu, odrzekła ostro baronowa, żebyś mi nigdy nie wspominał o swojej kasie. Nie poruszało się takich tematów ani w domu moich rodziców, ani w domu mojego pierwszego męża.
Ja myślę, to ci nie mieli grosza przy duszy.
Jeszcze jeden powód, dla którego nie mam pojęcia o żargonie bankowym. Rażącym tu moje uszy od rana do nocy. Zbrzydziłam sobie ten ustawiczny dźwięk liczonego złota i chyba tylko twój głos jest dla mnie jeszcze przykrzejszy.
A to doprawdy osobliwe, bo myślałem, że nic cię tak nie ciekawi, jak moje spekulacje.
Mnie? A któż ci podsunął tę myśl niedorzeczną?
Ty sama.
Niebywałe.
A jednak ty.
Rada bym wiedzieć, przy jakiej okazji.
Z łatwością ci to wyłożę.